Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Biskup Jan Piotrowski z Tarnowa będzie nowym ordynariuszem kieleckim.
Dobiega końca pierwszy tydzień obrad Synodu Biskupów o Rodzinie. Zgromadzenie rozpoczęło pracę w grupach, wystąpili też delegaci ekumeniczni.
Na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody TOTUS. W tym roku laureatem zostało m.in. Polskie Radio.
Witamy 11 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty przyjął złożoną ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego rezygnację biskupa Kazimierza Ryczana z funkcji ordynariusza kieleckiego i powołał na to miejsce dotychczasowego biskupa pomocniczego z Tarnowa Jana Piotrowskiego.
Nowy ordynariusz kielecki urodził się w 1953 roku w Szczurowej. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Jerzego Ablewicza w 1980 roku. W latach 1984-91 pełnił posługę misyjną w Republice Konga. Po powrocie został mianowany sekretarzem krajowym papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła, a później papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary. W latach 1997-99 wyjechał do Peru, gdzie pełnił posługę duszpasterską na jednym z ubogich przedmieści Limy. Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora krajowego papieskich dzieł misyjnych w Polsce. 14 grudnia 2013 roku ojciec święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, gdzie był wikariuszem generalnym.
Biskup Piotrowski podkreśla, że diecezja kielecka, do której został posłany, jest kościołem dojrzałym. Jednak także i tam najważniejszą misją biskupa jest głoszenie Ewangelii.
Przyjmując nominację ojca świętego Franciszka na biskupa kieleckiego, idę nie bez lęku i obaw, ale przecież wierzę też i w moc modlitwy, w serdeczność ludzi i liczę na życzliwą współpracę. Kościół kielecki jest kościołem dojrzałym, a tak jak nam podpowiada ojciec święty Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millennio in Unte, zawsze wszystko trzeba zaczynać od Chrystusa i dodam jeszcze, że z Chrystusem. I to jest zawsze taka najlepsza orientacja, duszpasterska busola, gdziekolwiek podejmuje kapłan, biskup swoją pracę. Dziś trudno mówić, jest o wizji. Jedno jest dla mnie takie oczywiste, co wynika chociażby z mojej dotychczasowej posługi, no to głosić Ewangelię i to wyzwanie, które uczyniłem sobie mottem mojej posługi biskupiej w Tarnowie, głosić Ewangelię w miłości, będę starał się realizować tam w tym kościele, do którego jestem posłany.
Dziś i jutro nie ma kongregacji generalnych Synodu Biskupów. Trwa jednak przygotowanie relacji podsumowującej dotychczasową dyskusję, która w przyszłym tygodniu będzie podstawą obrad w grupach językowych. Swe prace rozpoczęły one już wczoraj. Nie tylko wybrały swych przewodniczących i relatorów, ale też podjęły wymianę zdań o aktualnej sytuacji rodziny w kontekście ewangelizacji.
Równocześnie myśli się już o dokumencie końcowym pod nazwą Relacja Synodu. Będzie on owocem pracy w grupach językowych i na zakończenie obrad zostanie przekazany papieżowi. Jego ostatecznej redakcji mają dokonać relator generalny, sekretarz specjalny i sekretarz generalny Synodu Biskupów. Do pomocy w tym zadaniu Franciszek wyznaczył jeszcze 6 innych ojców synodalnych, w tym 2 kardynałów, Włocha i Amerykanina, 3 biskupów z Argentyny, Meksyku i Korei oraz przełożonego generalnego zakonu jezuitów.
O podsumowanie dotychczasowych obrad poprosiliśmy arcybiskupa mińsko-mohylewskiego Tadeusza Kondrusiewicza.
Na pewno pierwsze dni synodu wywoływały tak jakieś wielką niewiadomą, co będzie, bo w prasie tyle mówiło się o synodzie, tyle mówiło się o tych zadaniach, jakie stoją, propozycjach i tak dalej. Teraz widać, że Duch Święty działa, teraz widać, że biskupi rozmawiają tak spokojnie, podejmują ostre problemy, ale zawsze szukają rozwiązania w ramach nauczania Kościoła, w ramach nauczania Ewangelii. Oczywiście ten synod na pewno nie znajdzie żadnych rozwiązań jeszcze, bo za rok będzie następny synod. Ten synod ja uważam jako taki etap przygotowawczy do synodu, który odbędzie się w następnym roku, ale taki etap jest potrzebny.
Na wczorajszej sesji popołudniowej uczestnicy synodu biskupów wysłuchali wypowiedzi 7 przedstawicieli bratnich kościołów i wspólnot kościelnych. Podkreślali oni, że wyzwania stojące przed rodziną są wspólne dla wszystkich chrześcijan. Nie brak trudności, jak kryzys ekonomiczny czy negatywny wpływ mediów, które ograniczają czas na rodzinny dialog, a nieraz też propagują wzorce małżeńskiej niewierności. Ponadto niebezpieczeństwem dla rodziny są wojny, ruchy migracyjne, globalizacja, szerzenie się takich chorób jak AIDS czy Ebola, a w pewnych krajach zagrożenie islamskim fundamentalizmem. Wspólna wszystkim wyznaniom chrześcijańskim jest potrzeba odpowiedniego przygotowania do małżeństwa.
Gdy chodzi o rozwodników, którzy zawarli nowe związki, przedstawiciele wspólnot niekatolickich wskazywali, że przyjęcie ich w kościele może im dać nową nadzieję. Podkreślali konieczność podchodzenia z miłosierdziem i współczuciem w trudnych sytuacjach rodzinnych, uwzględniając przy tym zarówno wskazania Pisma Świętego, jak i problemy współczesności. Ze strony prawosławnej zaznaczono, że powtórne małżeństwo stanowi w każdym razie dewiację. W prawosławiu zezwala się na nie dopiero po pewnym okresie, w którym Kościół stara się doprowadzić rozwodzących się małżonków do pojednania.
Względem homoseksualistów wyrażono wolę okazania im zrozumienia i niepotępiania ich. Tym niemniej zaznaczono, że małżeństwem jest tylko związek mężczyzny i kobiety. Zwrócono uwagę na dzieci urodzone w trudnych kontekstach oraz wszystkie ofiary przemocy, zwłaszcza kobiety i osoby nieletnie.
Gdy chodzi o głoszenie Ewangelii, chrześcijanie innych wyznań wskazywali na rolę rodziny jako pierwszej szkoły wiary, w której uczymy się poznawać i szerzyć dobrą nowinę. Wreszcie przedstawiciele kościołów z Bliskiego Wschodu wyrazili wdzięczność Ojcu Świętemu za ubiegłoroczne modlitewne czuwanie w intencji pokoju w Syrii i na całym świecie. Podkreślili też odpowiedzialność bliskowschodnich rodzin, gdy chodzi o ewangelizację na terenach zamieszkałych w większości przez muzułmanów.
Jednym z uczestników obecnego synodu jest arcybiskup Dublina. Irlandzki duchowny był świadkiem poprzedniego synodu o rodzinie z 1980 roku, gdzie funkcję relatora generalnego pełnił kardynał Józef Ratzinger. Arcybiskup Dermot Martin porównuje zatem sytuacje będące kontekstem obu zgromadzeń synodalnych na przestrzeni ponad 30 lat.
Teraz na tym synodzie widać, że ogólna kultura rodziny zmieniła się jeszcze bardziej. To, co mnie uderza teraz, to rzeczy, które słyszymy z różnych stron świata, a co do tej pory mówili jedynie biskupi europejscy czy ogólnie zachodni. Chodzi o tę samą inwazję odmiennej kultury, którą odnotowuje się również w Ameryce Łacińskiej czy Afryce. Jeden z biskupów stwierdził, że teraz już w całym świecie mamy do czynienia z pożyciem bez ślubu, z rozwodnikami w nowych związkach, z faktem, że grupa katolików w pełni żyjących doktryną Kościoła o małżeństwie i rodzinie jest ograniczona, a duszpasterstwo i katecheza muszą temu stawić czoła. Mówiąc to, nie mam na myśli, że powinniśmy jedynie narzekać. W mojej diecezji spotykam na co dzień i sądzę, że inni biskupi podobnie, osoby także ubogie w bardzo trudnych sytuacjach, które naprawdę żyją wartościami, wiernością, oddaniem swoim dzieciom. Pewnie ci ludzie nigdy nie byliby w stanie sformułować tego w kategoriach teologicznych, co nie znaczy, że nie są w stanie żyć tą rzeczywistością. Trzeba jednak wypracować nowy rodzaj dialogu z rodzinami i nowy język, co wielu podkreślało.
Wobec dramatycznej sytuacji na Bliskim Wschodzie nie wolno nam się poddawać. Takiego zdania jest kardynał Pietro Parolin. W wywiadzie dla L'Osservatore Romano podjął on kwestię działalności tak zwanego państwa islamskiego, prześladującego w Iraku i Syrii setki tysięcy ludzi ze względu na ich wiarę.
Watykański sekretarz stanu podkreślił złożoność sytuacji w regionie, w tym obecność w szeregach islamistów, zagranicznych najemników i ochotników. Problemem jest brak jakiejkolwiek woli negocjacji ze strony dżihadystów, którzy wybrali drogę konfrontacji zbrojnej. Kardynał Parolin przypomniał zarazem stanowisko Stolicy Apostolskiej, krytyczne wobec wojny, która stanowi zawsze klęskę dla wszystkich, choć z drugiej strony zrozumiała jest militarna odpowiedź na nieusprawiedliwioną agresję. Nie można jednak poprzestać wyłącznie na działaniach wojskowych, stąd nieustanny apel do zwierzchników religijnych, by swoją postawą skłaniali wiernych do pokoju i dialogu oraz w tym duchu wychowywali nowe pokolenia. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo instrumentalnego potraktowania religii dla usprawiedliwienia przemocy.
W konkretnym przypadku państwa islamskiego kardynał Parolin wskazał na odpowiedzialność przywódców muzułmańskich za rozwój tego ekstremistycznego ruchu. Nie tylko nie sprzeciwili się oni zamiarowi utworzenia kalifatu i samookreśleniu się dżihadystów mianem państwa islamskiego, ale nie potępili zbrodniczych praktyk stosowanych w imię religii, przypomniał watykański sekretarz stanu.
Porwany w ubiegły weekend przez syryjskich rebeliantów franciszkanin ojciec Hanna Yalouf został wprawdzie przedwczoraj wypuszczony, jednak nie cieszy się pełną wolnością. Wszystko wskazuje, że uprowadzenie zostało zamienione na areszt domowy. Zakonnik powrócił do swojego klasztoru w wiosce Knajech, okupowanego przez rebeliantów, ale wkrótce zostanie postawiony przed sądem tzw. państwa islamskiego.
To tylko uwolnienie częściowe, gdyż nadal jest to rodzaj aresztu domowego, potwierdził ojciec Pier Battista Pizzaballa. Przełożony franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej poinformował, że zakonnik może się poruszać po wiosce, ale nie może jej opuszczać. Teraz będzie sądzony. Sprawa nie jest zakończona, stanie zatem przed Trybunałem celem zweryfikowania oskarżeń o współpracę z reżimem Assada.
Ojciec Pizzaballa dodał, że w niewoli zakonnik był dobrze traktowany. Uprowadzeni wraz z nim parafianie, poza kilkoma, zostali zwolnieni. W wiosce, gdzie przebywa ojciec Hanna, w podobnej sytuacji aresztu domowego znajduje się około 300 osób. Kustosz Ziemi Świętej zwraca uwagę na używaną tu terminologię. Tak zwane państwo islamskie ma bowiem swoje funkcjonujące struktury administracyjne, także sądownictwo, oczywiście islamskie. Nie mówi się tam zatem w tym wypadku o porwaniach, ale o tymczasowym aresztowaniu. Sytuacja pozostaje bardzo delikatna, podkreślił ojciec Pizzaballa.
Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody TOTUS przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. W tym roku jej laureatami zostali Stanisław Niemczyk, architekt, rodzina szkół imienia Jana Pawła II, profesor Zbigniew Chłap, lekarz oraz Telewizja Polska i Polskie Radio.
Nagrody TOTUS, nazywane katolickimi noblami, należą do najbardziej prestiżowych wyróżnień w Kościele w Polsce i, jak powiedział kardynał Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, wszystkich nagrodzonych łączy po prostu osoba Jana Pawła II i jego dzieło.
Spośród wyróżnionych i nagrodzonych ten związek jest bardzo widoczny. Zarówno w wymiarze kultury, w tym przypadku architektury, jak i w wymiarze promocji osoby i dzieła Jana Pawła II, zwłaszcza przez pryzmat kanonizacji, mam na myśli tutaj telewizję i Polskie Radio, a także zasłużonego lekarza, profesora krakowskiego, który naukę papieża, naukę kościoła na temat relacji z ludźmi chorymi, relacji do współczesnych problemów bioetycznych zawsze stawiał na swoim pierwszym miejscu.
Nagrody TOTUS przyznawane są dla uhonorowania osób i instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.